Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska.
Eucharystia daje życie. Tak brzmi tytuł naszych podcastów, ale także hasło roku duszpasterskiego, który przeżywamy w Kościele w Polsce. Tak przedziwnie przeżywamy w tym czasie. Te wszystkie tematy związane z Eucharystią nabrały dla nas nowego sensu, nowego znaczenia. I w tym pragnieniu zjednoczenia z Jezusem w sakramencie Eucharystii, w innych sakramentach, chcemy sobie przypominać o tym, że sakramenty wciąż są, trwają. Ich moc sprawcza trwa w nas. Jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, także przyjęliśmy sakrament bierzmowania. Dlatego jest możliwa komunia duchowa, jest możliwe to jednoczenie się z Chrystusem dostępne w tym czasie. Ponownie powracamy do rozmowy z księdzem Tomaszem Wasilewskim, paulistą, duszpasterzem rodzin, o małżeństwie i Eucharystii, o tych dwóch sakramentach. Mówiliśmy o tym, jak one się dopełniają i w zeszłym tygodniu skończyliśmy na tym, że oba te sakramenty łączy nastawienie na życie. Jak Eucharystia daje życie? Tak i owocem sakramentu małżeństwa jest nowe życie. To życie fizycznie dane dzieciom, ale także to nowe życie w Chrystusie, jakie także małżonkowie, rodzice mają przekazywać potomstwu. O tym, na czym polega to życie, w jaki sposób je rozwijać, w jaki sposób wykorzystać ten szczególny czas łaski, który przeżywamy razem na całym świecie jako Kościół, w rozmowie z księdzem Tomaszem Wasilewskim.
Chrześcijanin to jest żywa monstrancja. Wychodzisz z kościoła i od ciebie aż błyszczy miłością Boga i to zaczyna fascynować ludzi dookoła. I to jakby promieniuje, to nowe życie, które ty otrzymałeś od Boga, promieniuje na innych ludzi. I w ten sposób ty się stajesz duchowo płodny, rodzisz nowych ludzi dla Chrystusa. I ta analogia otrzymuje swoje bardzo realne, konkretne przełożenie na komunię małżonków, bo małżonkowie oczywiście są powołani, to jest jeden z dwóch istotnych celów małżeństwa, są powołani do dawania życia. I zwróćmy uwagę tutaj, że ta komunia cielesna, jedność, ona jest nierozerwalnie, zawsze w Eucharystii, związana z dawaniem nowego życia. I dlatego Kościół, między innymi papież Paweł VI w encyklice Humanae Vitae, tak bardzo bronią tego nierozerwalnego związku między jednością małżonków, a dawaniem życia w akcie seksualnym. Czyli mówiąc wprost, Kościół naucza i w to wierzy, wierząc, że tak uczył Chrystus, że tylko miłość między małżonkami, miłość cielesna, seksualna, która buduje między nimi jedność i która zawsze jest otwarta na życie, tylko taka miłość jest miłością zaprojektowaną przez Boga. Jakiekolwiek rozdzielenie płodności, otwarcia na życie, od komunii, jedności, więzi, zawsze skutkuje takim czy innym dramatem. I oczywiście podkreślmy to tutaj, bo jest tutaj wiele niedomówień. To nie znaczy, tak niektórzy mówią, że Kościół tak mówi, to nie znaczy, że każde współżycie seksualne małżonków powinno zakończyć się poczęciem życia. Oczywiście to są jakieś wymysły, które nigdy nie miały miejsca w dokumentach Kościoła. To znaczy otwartość na życie to jest pewnego rodzaju postawa życiowa. Ale ona nie oznacza, że małżonkowie muszą urodzić nieskończoną ilość dzieci. To znaczy, istnieje w Kościele coś takiego jak odpowiedzialne rodzicielstwo. To znaczy, że małżonkowie we współpracy z Bogiem, w procesie rozeznania, sterują swoją płodnością, którą otrzymali przecież od Boga jako dar. Świadomie ją sterują, żeby mieć tyle dzieci, ile rozeznali, że to jest wola Boża i że to jest możliwe i że oni są w stanie te dzieci godnie wychować. ale to się ma dziać we współpracy z Bogiem i to jest inna sytuacja niż taka sytuacja, którą niektórzy przypisują Kościołowi, że Kościół nakłania małżonków, żeby te dzieci właściwie rodziły się za każdym razem niemalże, kiedy małżonkowie współżyją. No to zupełnie nigdy czegoś takiego nikt w Kościele nie mówił.
Ale z drugiej strony, jak sobie zdamy sprawę, czym jest ten akt miłości między Chrystusem a Kościołem, którego doświadczamy podczas Komunii Świętej, podczas Eucharystii i potem czym jest akt miłości małżeńskiej, to trudno sobie wyobrazić większy dramat niż poczęcie z probówki. Jeżeli ma się przed oczami tą ogromną miłość, której jesteśmy świadkami, że ktoś pocznie się, czyli rozpocznie swoje życie poza zjednoczeniem między dwojgiem ludzi, czyli gdzieś w szkle, gdzieś w jakiś sposób taki nieludzki.
Dokładnie. Kościół mówi, że życie jest tak wielką tajemnicą. Na marginesie możemy też dodać, że w tym kontekście również zjednoczenie małżonków cielesne jest tak wielką tajemnicą, takim darem od Pana Boga, że ono jest zawsze w swojej istocie przede wszystkim wydarzeniem osobowym. To znaczy bliskość cielesna małżonków naprawdę nie da się sprowadzić do kwestii biologiczno-fizycznych. To jest tylko jakaś baza, jakiś fundament. Natomiast istota tego, co się dokonuje w takiej sytuacji między małżonkami, to jest ich bliskość osobowa. Jeśli jej brak, to nawet przyjemność seksualna staje się narzędziem nieszczęścia, to znaczy jakiegoś wzajemnego ranienia się. Weźmy tutaj jakiekolwiek sytuacje, na przykład gwałtu, prawda? No to jest, ktoś może jakieś przyjemności w tym doświadcza, ale to na pewno nikogo nie buduje. Żadnej miłości w tym nie ma, żadnego życia, to jest tylko cierpienie. Więc żeby bliskość cielesna między małżonkami była budująca, no to właśnie ona zakłada tę więź osobową. I tutaj Kościół mówi, wyciągając to po prostu z Biblii, z Ewangelii, właśnie też z tajemnicy sakramentu Eucharystii, że dar nowego życia, on zawsze jest w kontekście relacji miłości osobowej i aktu zjednoczenia osób. I dlatego między innymi to jest jeden z argumentów, dla których Kościół też przeciwstawia się procedurze in vitro. Mając pełny szacunek do każdego życia, które poczyna się jakąkolwiek metodą, Kościół po prostu przypomina, że nie jest to droga optymalna dla powstania życia. Gdyby życie mogło się niejako, jeśli tak można powiedzieć, mogło się rodzić tak technicznie, tak właśnie gdzieś...
Poza intymnością dwojga.
Tak, poza bliskością osobową dwojga, to Pan Bóg by to tak od początku ustanowił, tak? A jednak Pan Bóg to związał z oddaniem małżonków, oddaniem się sobie nawzajem w tajemnicy bliskości cielesnej, ale też bliskości osobowej, prawda? Więc dlatego Kościół mówi, że jedynym miejscem, jedyną przestrzenią, w której to życie będzie w pełni uszanowane, no to jest wtedy, kiedy ono się poczyna w naturalnym akcie zjednoczenia małżonków, akcie, który z jednej strony wyraża ich więź, ich bliskość, a z drugiej strony właśnie jest otwarty na życie. Wtedy widać, że życie jest darem Boga. To wtedy najpełniej widać, że życie jest ostatecznie zawsze darem Boga. Oczywiście Bóg tak to zaplanował, że w tworzeniu nowego życia pośredniczą małżonkowie. On zaplanował, że w tym biorą udział również ludzie ze swoimi ludzkimi siłami i mocą, ale nie da się ostatecznie tego zanegować, że ostatecznie Bóg jest darem, dawcą życia, tylko On daje życie. Wiele małżeństw tego doświadcza, że chcieliby mieć dziecko, nawet się o to starają, a po prostu tego daru nie ma i nawet czasami nawet trudno dociec dlaczego. Więc takie osoby zwłaszcza czują, że życie jest ostatecznie darem.
Przyglądamy się sakramentowi małżeństwa, sakramentowi Eucharystii. Przychodzi nam na myśl ta piękna komunia osób w Trójcy Świętej. Boga w Trójcy Świętej jedynego, który wewnątrz komunii osób prowadzi nieustanne życie miłości, obdarowywania się nawzajem. I to wewnętrzne życie Trójcy Świętej promieniuje na zewnątrz, wylewa się niejako na świat i zaprasza do tej intymności nas. Stąd właśnie chyba patrząc na małżonków, którzy pięknie przeżywają też i swoje życie, i Eucharystię, widzimy ich jako osoby otwarte, nie tylko na życie, w sensie przekazywania życia, ale też ich dom jest otwarty. Należą do wspólnoty, która jest otwarta na też duchowe więzi, duchowe macierzyństwo i ojcostwo. To macierzyństwo i ojcostwo się nieustannie rozszerza i pogłębia. I tak małżonkowie budują Kościół.
Pamiętamy, że każda Eucharystia kończy się tym posłaniem. Idźcie w pokoju Chrystusa, co znaczy jesteście posłani, aby dawać świadectwo, aby głosić Ewangelię. Eucharystia się nie kończy, tylko dostajemy jakby błogosławieństwo na nasz trud świadczenia o Bogu. I właśnie małżonkowie poprzez swoją miłość są zaproszeni do tego, żeby dawać świadectwo, można powiedzieć świadectwo Ewangelii małżeństwa, rodziny, życia, otrzymują posłanie. Nie możemy o tym zapominać, to jest wielkie dziedzictwo Soboru Watykańskiego II, że moment, kiedy narzeczony i narzeczona biorą ślub, to nie jest moment pożegnania z Kościołem instytucjonalnym, bo teraz mamy być dla siebie i jak się już pojawią dzieci, to już w ogóle. Oczywiście wszyscy małżonkowie to rozumieją i doświadczają, że kiedy pojawia się dziecko, świat odwraca się do góry nogami, trzeba sobie na nowo jakby wszystko poukładać, nie ma czasu na nic. To jest oczywiste. Nikt nie oczekuje od małżonków, zwłaszcza tych, którzy mają dzieci, że będą cały czas w kościele siedzieć. Ale chodzi o to, żeby nie zapominać, że oni również mają misję głoszenia Ewangelii. Małżeństwo i dzieci nie zwolniły ich z tego. I oczywiście właśnie w Eucharystii to szczególnie widać. Pierwszym obszarem, pierwszym polem ewangelizacji to jest ich sama rodzina. Mąż jest dla żony pierwszym ewangelizatorem, żona dla męża. Mówiąc żartobliwie, mąż dla żony, żona dla męża jest proboszczem pierwszego kontaktu. Przeżywasz jakieś trudności w wierze, masz jakieś pytania odnoszące się do Kościoła, do wiary, do Boga? Dyskutujcie o tym. Dlaczego nie? Dzielcie się swoim doświadczeniem wiary. Ubogacajcie się nim. Rozmawiajcie o Słowie Bożym. Medytujcie razem. Módlcie się razem. To jest pierwsze posłanie małżonków. Pierwszy obszar ewangelizacji. Potem oczywiście ich dzieci. Zadanie wielkie męża i żony to sprawić, żeby dar wiary, dar życia przyjęły kiedyś ich dzieci. Ale oczywiście to się nie ogranicza tylko do tej najmniejszej biologicznej rodziny, którą nazywamy kościołem domowym. Oni są również posłani, aby dawać świadectwo we wspólnocie kościoła, czy nawet poza kościołem. I tutaj mamy w Polsce bardzo dużo różnych duszpasterstw małżeńskich, dzięki którym oni właśnie znajdują taką przestrzeń dzielenia się z innymi małżonkami. Ja bym zwłaszcza zachęcał i zwrócił uwagę na coś takiego, że jeśli małżonkowie przeszli już jakiś kryzys, jakieś trudności i udało im się je przezwyciężyć, to niech nie zatrzymują tego skarbu, jak to zrobili, dla siebie. Tylko niech się tym dzielą z innymi, bo wielu ludzi czeka na Ewangelię, przeżywa trudności i nie wie sobie, jak z nimi poradzić. Papież Franciszek w ostatniej adhortacji poświęconej małżeństwu, czyli Amoris Laetitia, mówi tak, że nie ma na świecie piękniejszej miłości niż takiej, która musiała pokonać jakieś trudności, przejść przez jakiś kryzys i przezwyciężywszy go, żyje już inaczej, żyje pełniej. Żyje w sposób doskonalszy, taki czystszy, piękniejszy.
Zapach zmartwychwstania.
Dokładnie, zapach zmartwychwstania. I o tym musimy pamiętać, tak, że taka miłość świeża, zaraz po ślubie, ona też jest piękna, nie należy jej negować czy burzyć, to przysłowiowe zakochanie, zauroczenie, ale taka miłość, gdzie doświadczyliśmy pewnych swoich ograniczeń, i dzięki właśnie mocy sakramentu małżeństwa, sakramentu pokuty, sakramentu Eucharystii udało nam się dzięki pomocy Bożej te trudności jakoś pokonać i również dzięki pomocy innych ludzi, to właśnie taka miłość jest dojrzalsza, ona jest trwalsza, już trudniej ją zniszczyć, trudniej ją rozerwać. I tym trzeba się dzielić z innymi małżeństwami, bo wiele jest takich, którzy potrzebują pomocy. Zwrócę tu jeszcze uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Może nie mamy czasu tego wątku rozwijać, ale wiele dokumentów Kościoła, także papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia, podkreślają, że istnieje ścisły związek między tajemnicą sakramentu małżeństwa, a tajemnicą poświęcenia się całkowicie dla Królestwa Niebieskiego, czyli tajemnicą celibatu, tajemnicą życia konsekrowanego. Te dwie drogi świętości, podążania ku świętości, one się wzajemnie warunkują i uzupełniają. I zwłaszcza tutaj na tym polu życia małżeńskiego możemy to pięknie opisać i zauważyć. Karol Wojtyła w swojej książce Miłość i odpowiedzialność we wstępie zaczyna takimi słowami. Mniej więcej oczywiście parafrazuję, że kapłan odnośnie sakramentu małżeństwa posiada doświadczenie pośrednie, bo sam nie ma żony, nie ma dzieci własnych. Ale jest to doświadczenie bardzo szerokie, bo spowiada wiele małżonków, rozmawia, jeśli tylko jakoś tak dobrze przeżywa swoje powołanie. Małżonkowie za to posiadają doświadczenie małżeństwa bardzo bezpośrednie, bo swoje, ale jednak też bardzo indywidualne, bo to jest ich doświadczenie. Co to znaczy dla małżonków małżeństwo? To znaczy najbardziej to, co opisuje ich małżeństwo. Ich małżeństwo dla nich to jest pewnego rodzaju opis małżeństwa. I teraz ksiądz czy siostra zakonna i małżonkowie możemy się w tym świetnie uzupełniać, dzielić się tym doświadczeniem. Małżonkowie dzielić się tym doświadczeniem bardziej bezpośrednim, a ksiądz dzielić się tym doświadczeniem szerszym. To jest nawzajem może być ogromne ubogacenie. I ci, którzy rzeczywiście jakoś tak działają we wspólnotach kościelnych dla małżeństw, dla rodzin, czy to kapłani, czy małżonkowie, bardzo tego daru wzajemnego doświadczają. W tym sensie widzimy, że ani życie w celibacie nie jest bez sensu. Dzisiaj jest to tak odrzucany i niepoważany sposób życia. On nabiera sensu w tej relacji do małżeństwa, ale i również małżeństwo w jakimś sensie nabiera swojej mocy w odniesieniu do osób, które całkowicie poświęcają się Bogu. Co to znaczy? To jest takie nieustanne przypomnienie dla małżonków, że będziecie piękni i będziecie żyć piękną miłością, jeśli do wszystkiego zaprosicie Boga. Bez Boga wasza miłość będzie słaba, ułomna. Z Bogiem może te ułomności, trudności przezwyciężyć aż po taki szczyt miłości, jakim jest ta miłość już w niebie, bo oczywiście po śmierci.
O związku sakramentu małżeństwa z sakramentem Eucharystii rozmawialiśmy wraz z księdzem Tomaszem Wasilewskim Paulistą. Przypominając też w tej rozmowie, przez tą rozmowę, że sami należymy do rodziny świętego Pawła, a nasz założyciel mówił, że te więzi duchowe są często silniejsze niż więzy krwi, nie negując oczywiście więzów krwi, ale podnosząc te więzy duchowe i pokazując właściwą perspektywę, podobnie jak Pan Jezus pokazywał, mówiąc, że ci, którzy słuchają Jego słów, są Jego bratem, siostrą i matką.
W naszej rodzinie, oprócz sióstr zakonnych, kapłanów, jest miejsce dla świeckich i również dla małżonków. W ramach rodziny świętego Pawła istnieje Instytut Świętej Rodziny, to znaczy wspólnota małżonków, którzy starają się swój sakrament małżeństwa przeżywać w taki sposób całkowicie oddany Panu Bogu, poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo rozumiane na sposób małżeński wobec siebie nawzajem, starają się dawać świadectwo w świecie, że taka miłość, którą zaplanował Bóg, którą nam przekazał na kartach Biblii, jest możliwa. Że to nie jest ideał nieprzystający do naszej rzeczywistości, a wręcz odwrotnie. To jest ideał, który może nadać smak naszej rzeczywistości ogólnoludzkiej i tej takiej właśnie przede wszystkim małżeńskiej. Instytut Świętej Rodziny dla małżonków.
A jeżeli małżeństwo jakieś nas słucha, jest zainteresowane przyłączeniem się do tego instytutu, gdzie mogą znaleźć informacje?
Wystarczy wejść na stronę www.paulus.org.pl/ISF.
ISF, czyli?
Instytut Świętej Rodziny po włosku. Instituto Santa Familia.
Za tę ewangeliczną wyprawę w głąb tajemnicy i małżeństwa i Eucharystii. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy w tych naszych rozmowach.
Dzięki bardzo. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o Eucharystii i o małżeństwie.
Może rzeczywiście tak się stać, że po tej audycji ktoś zechce do nas dołączyć, zechce stać się częścią Świętej Rodziny, Instytutu Świętej Rodziny, a tym samym wielkiej rodziny Świętego Pawła, którą tworzymy wszyscy. Cieszylibyśmy się z tego bardzo, bo już widzimy owoce tego czasu, właśnie jeśli chodzi o decyzję odnowienia i pogłębienia swojego życia w Chrystusie, te decyzje, które podjęło wielu z nas. Moim gościem był ksiądz Tomasz Wasilewski, zakonnik z Towarzystwa Świętego Pawła i duszpasterz rodzin. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie u progu Paschy.
Na świętej uczcie Baranka.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.